Dzień dobry. Relacje i małżeństwo. Wykład siódmy. Zaczniemy od tematu ślubowania dzisiaj. Będziemy też mówić o zranieniach. Pierwszą rzecz, jaką chciałem dzisiaj przekazać, to jest to ślubowanie. Małżeństwo nie jest małżeństwem, ponieważ pastor ogłosił was mężem i żoną, ale ponieważ dwie osoby w obecności świadków złożyły sobie wzajemnie ślub przed Bogiem. I to jest bardzo ważna definicja, dlatego że czasami zdarza się, że pastor czy ksiądz, nie wiem, zostaje pozbawiony swojej funkcji, zostaje odsunięty od służby. Wtedy wielu ludzi ma problem, czy ich ślub jest ważny, czy to jest nadal aktualne. Ale dokładnie, jeśli małżeństwo jest ślubem dwóch zakochanych w sobie osób przed Bogiem, to wtedy nie ma żadnego problemu. Ślub jest zawsze ważny. Jest to ślub, wasz ślub przed Bogiem i niech tak zostanie. Jako wierzący ludzie mamy przywilej dotrzymywać ślubów z powodu Bożych obietnic, które chociażby takie, że Bóg jest z nami zawsze i zawsze nas wspiera. Coś, co jest wrogiem tego ślubowania małżeńskiego i który zawsze działa pomału i wyprowadza cię w pole, to jest spoufalenie. Spoufalenie to jest coś, co się wkrada w nasze małżeństwa, co się wkrada w nasze relacje i tak naprawdę odciąga nas od siebie. A ślub, małżeński ślub, tworzy oczekiwanie, że osoba, którą poślubiam, zawsze będzie mnie kochać. I z taką nadzieją wchodzimy w małżeństwo. Psalm 62:5 mówi tak: Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja. To mówi nam tak naprawdę o tym, że moje oczekiwania powinny być skierowane ku Bogu. Moje oczekiwania nie co do wierności to nie są do mnie i do drugiej osoby, ale przede wszystkim do tego, że Bóg jest wierny. I mam nadzieję, że Bóg nigdy nas nie zostawi. I w tym ślubowaniu warto zawsze poruszyć tą kwestię. Słuchajcie, co sprawia, że dochodzi do rozwodu, a bywa tak, że dochodzi do rozwodu. Słuchajcie, rozczarowanie. Pierwsza rzecz, która się pojawia, to jest rozczarowanie. Każdy z nas wchodzi w małżeństwo z jakimiś oczekiwaniami. Kobieta oczekuje, że mąż będzie robił to i to, że będzie się zachowywał tak i tak. Odwrotnie też, mąż ma swoje oczekiwania, że żona będzie robiła to, będzie się zachowywała tak. No, każdy z nas ma jakieś oczekiwania wchodząc w małżeństwo. I pierwszą rzeczą, która się pojawia, gdy już jesteśmy w tym małżeństwie, to jest rozczarowanie. Jeśli nie poradzimy sobie z tym rozczarowaniem, jeśli z tym rozczarowaniem nie przyjdziemy do Boga, to prowadzi nas do kolejnego etapu, do zniechęcenia. Stajemy się zniechęceni. A z czasem stajemy się pozbawieni złudzeń, że coś się jeszcze zmieni. A później tak naprawdę to dalej prowadzi, jeżeli się z tym też nie rozprawimy przed Bogiem, to prowadzi do pogardy. Zaczynamy gardzić jedno drugim. A to już tak naprawdę jest porażka. Porażka, która prowadzi nas do zwiedzenia. Bo zwiedzeniem jest myślenie, że osoba, którą poślubiłem, jest niewłaściwą osobą. To jest zwiedzenie. To jest zwiedzenie, które po prostu, no, poprowadzi nas prostą ścieżką do podziału, czyli do rozwodu. Podobnie działają konspiratorzy, myślę, w kościele. Ludzie w kościele którzy są rozczarowani, później zniechęceni, pozbawieni złudzeń, później pogardzają nauką, którą słyszą, później ponoszą porażkę. Są otwarci wtedy na zwiedzenie. A jak już są otwarci na zwiedzenie, to bardzo prosta droga do tego, że dojdzie do rozwodu, do odejścia od kościoła. W najlepszym wypadku odejścia do innego kościoła, ale bardzo często jest tak, że ludzie odchodzą donikąd, do świata. Tam wystawiają się na działanie szatana. A od czego to wszystko się zaczyna, słuchajcie? Wszelkie problemy zaczynają się od naszego języka. Złe słowa są jak strzały. Ciężko je bez bólu wyciągnąć. Widzieliście kiedyś grot strzały? Z jednej strony jest bardzo ostry, żeby się łatwo wbijał, ale z drugiej strony ma haczyki, które nie pozwalają tej strzale łatwo wyjść. I często na filmach widać, jak jakiś ktoś dostał strzałę, to nie próbuje jej nawet wyciągać, tylko to, co robi, to ją ułamuje, żeby jak najmniej wystawała, żeby jak najrzadziej dotykać i sprawiać ból. No właśnie, bo tak działają też nasze słowa, słuchajcie. Psalm 64:3 mówi tak: oni ostrzą jak miecz swe języki, a gorzkie słowa kierują jak strzały. Uważajmy na nasze języki. Język może być jak ta strzała, która. To, co wypowiadasz, może zadziałać jak strzała wbita w czyjeś ciało. Mieć problemy w małżeństwie jest czymś normalnym. Ważne jest jednak, jak się z nimi rozprawiasz. I tak jak podałem wam te stopnie od rozczarowania do rozwodu, a tak naprawdę w każdym momencie, w każdej chwili, obojętnie na którym etapie jesteś, zawsze możesz przyjść do Boga. Zawsze możesz rozprawić się z tym problemem, przychodząc do Niego. 2 Koryntian 10:4 mówi tak: gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły. Słuchajcie, modlitwa. Modlitwa to jest coś, co zmienia wszystko. Jeśli masz złą postawę do kogoś, jeśli źle o kimś myślisz, czy to chodzi o twojego współmałżonka, czy o jakiegoś członka kościoła, pierwsze, co masz robić w modlitwie, przychodzić do Boga. I bardzo często Bóg nasze złe myślenie właśnie w czasie tej modlitwy zmienia. Zawsze możesz przyjść do Boga. Nawet jak jesteś bardzo negatywny, jesteś wściekły na kogoś, po prostu aż obelgami rzucasz. Przyjdź taki do Boga. Wiele psalmów, które czytamy w Biblii, właśnie tak się zaczynają, od narzekania, od marudzenia przed Bogiem. Ale coś w czasie modlitwy się dzieje. Bóg unicestwia złe zamysły i daje nam myśleć z Nim. Psalm 64:7. Ale Bóg wypuści na nich strzały, zostaną nagle zranieni. Słuchajcie, Boże strzały też trafiają. Czasami trafiają tych, którzy są pyszni i którzy są naszymi wrogami, ale czasami te Boże strzały trafiają nas, mnie i ciebie, dla naszego dobra, dla uzdrowienia. Bo Bóg, który nas miłuje, Bóg, który miłuje swoje dzieci, Boże dzieci, dyscyplinuje nas, karci. Jest coś takiego w Biblii jak karcenie. To nie jest kara, że na straszenie ludzi, że pójdą, mimo że są wierzący, że pójdą na wieczne potępienie, bo to jest bzdura, tego w Biblii nie ma. Ale na pewno wiele wersetów mówi o tym, że Bóg, jako kochający ojciec, dyscyplinuje swoje dzieci. Karci je. Każdy ojciec, jeśli kocha swoje dziecko, powinien je karcić, dyscyplinować, uczyć je, co jest dobre, co jest złe. I Bóg to robi. Bóg nie chce, żebyśmy szli w duchowe maliny. Bóg nie chce, żebyśmy trwali w jakichś niszczących nasze życie grzechach. Bóg chce nas od nich uwolnić i czasami wypuszcza strzały w nasze strony. One trafiają nas, ale one trafiają nas, aby nas uleczyć. Izajasza 53:5 mówi tak: lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Rany Jezusa uzdrawiają nas. Wiecie o tym? Ozeasza 6 rozdział 1-3 werset mówi bardzo fajnie o tym, jak Bóg karcił Izraela. I to też mówi o tym, że i nas Bóg może karcić. Chodźcie, zawróćmy do Pana. On nas rozszarpał, On nas też uleczy. Zranił i opatrzy nasze rany. Po 2 dniach wskrzesi nas do życia. Trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana, że Go znajdziemy. Pewne jest jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemią. Widzicie? Bóg karci nas, ale jednocześnie uzdrawia. To się dzieje bardzo szybko. Jeśli tylko Wracamy na właściwe drogi i Bóg szybko nas uzdrawia, leczy. Bez Boga nie możesz być prawdziwie i całkowicie uzdrowiony. Słuchajcie, w tym fragmencie jeszcze w Ozeasza coś, na co chciałbym zwrócić naszą uwagę. Dzisiaj jest dużo mowy, dużo ludzi wierzy w takie dziwne, ma jakieś dziwne takie przekonania, że ludzie wierzący nie powinni chorować. Ale wiecie co? Tutaj jest powiedziane o tym, wcześniej było powiedziane o tym, że ranami Jezusa jesteśmy uzdrowieni, tak? Ale wiecie co? Fragment w Izajasza 53:5 nie mówi, kiedy będziemy uleczeni. A fragment z Ozeasza mówi coś takiego, że po dwóch dniach, trzeciego dnia, słuchajcie, coś, co Bóg na pewno obiecuje, to to, że każdy człowiek wierzący będzie zdrowy. Ale coś, czego Pismo Święte nie mówi, to nie mówi kiedy. W wieczności wszyscy będziemy zdrowi. Nie będzie już żadnych ran, nie będzie żadnego bólu, cierpienia, nie będzie płaczu, nie będzie łez. To wszystko będzie w niebie, nie teraz, tu na ziemi. Jeśli Bóg dzisiaj chce uczynić cud, kogoś uzdrowić, to to zrobi. Ale nie musi, bo to nie jest ten czas jeszcze. Jeśli w Bożym planie jest, aby ktoś dzisiaj nie został uzdrowiony, aby zmarł i poszedł już do wieczności, to Bóg tak będzie prowadził. Da pokój, da łaskę na umieranie. Słuchajcie, Boże Słowo mówi o łasce na umieranie. Nie bójmy się tego, przecież Bóg wieczność dla nas przygotował, a nie doczesność. Nie raj tu na ziemi, jak Świadkowie Jehowy, tylko wieczność w Bożej obecności. Na nowej ziemi i na nowym niebie, które Bóg dopiero stworzy, których jeszcze nie ma dzisiaj. Gdzie będzie nowa Jerozolima. Tego oczekiwał Abraham i to zdobył, a nie królestwa ziemskiego. Izajasza 50:11. Oto wy wszyscy, którzy rozniecacie ogień i zapalacie strzały ogniste, wejdziecie w żar waszego ognia i na strzały ogniste, które zapaliliście. Spotka to was z mojej ręki. Będziecie leżeć na miejscu kaźni. Widzicie? Ludzie, którzy strzelają do innych strzałami ognistymi, żeby kogoś zniszczyć, tak naprawdę kopią dół, w który sam wpadną. I ten werset o tym mówi. Jeśli przygotowałeś pułapkę na jakiegoś wierzącego, obsmarowałeś go swoimi ustami, to ten ogień, który rozpaliłeś, tak naprawdę ciebie spali. No chyba dzięki Bogu, że tak jest. Ezdrasza, czy Ezechiela 34:6, przepraszam, Ezechiela. Błąkały się moje owce po wszystkich górach i po wszystkich wysokich pagórkach. Po całym kraju rozproszyły się moje owce, a nie było nikogo, kto by się o nie zatroszczył lub ich szukał. Ciekawe, że Jezus jest dobrym pasterzem, który zawsze gromadzi swoje owce. Często, gdy jakiś kościół też ulega rozproszeniu, to, co z tej obietnicy wypływa, to jest to, że Bóg swoje owieczki zna i je znajdzie. Nawet gdy błąkają się po całym świecie, no Bóg ma moc je sprowadzić. To, na czym mi zależy osobiście, żeby w kościołach Misja Łaski było zawsze miejsce dla ludzi, którzy w jakiś sposób znaleźli się poza ciałem Chrystusa. Aby zawsze mieli możliwość wrócić, żeby zawsze mogli wrócić do stada i zawsze mogli znowu paść się na zielonych pastwiskach. Słuchajcie, Jezus przyszedł uwolnić więźniów. Czy jesteś z czymś zniewolony? Jezus ma moc cię uwolnić. Psalm 107:20. Posłał słowo swoje, aby ich uleczyć i wyratować ich od zagłady. Słuchajcie, słowo Boże leczy. Chcesz być zdrowy? Jesteś w czymś zraniony? Twoja dusza jest zraniona. Siedź i słuchaj Słowa Bożego. Słuchaj wykładu. Tylko słuchaj tego z właściwego źródła, bo dzisiaj w internecie niestety jest dużo śmieci. Ale jeśli Bóg cię przyprowadził do tego miejsca, w którym jesteś, do tego kościoła, w którym jesteś, to słuchaj, co Bóg do ciebie mówi, bo to jest dla ciebie lekarstwo. Bóg posłał swoje słowa, aby ich uleczyć. Wyobrażasz to sobie? Bóg posyła dzisiaj do ciebie słowo, aby cię uleczyć. Nie szukaj uzdrowicieli, nie szukaj jakichś specjalnych uzdrowieńczych spotkań. Dzisiaj Bóg posłał swoje słowo, aby cię uleczyć. Przypowieści 24:4. Dom buduje się mądrością, a umacnia się go roztropnością. Tu mówi o tym, że możesz zbudować pancerz swojej duszy, który ochroni cię przed strzałami. Możesz też zbudować taki pancerz ochrony wokół twojego domu, który ochroni cię przed strzałami, które czasami bracia w Chrystusie wysyłają w twoją stronę. W jaki sposób ich strzały nie będą cię dotykały, gdy ubierzesz całą zbroję Bożą, tak? Strzały nie mogą przebić pancerza sprawiedliwości, jeśli masz go założonego. Strzała nie przebije przyłbicy zbawienia, jeśli masz ją na głowie. A coś, co ludzie próbowali zrobić, gdy ja upadłem, to właśnie przebić moją przyłbicę zbawienia. Ale dzięki Bogu nie udało im się, bo ją miałem. Po prostu strzały ogniste, które zostały wystrzelone w moją stronę, że nie wiem, ktoś próbował wmawiać, że prawie utraciłem zbawienie, że albo straciłem zbawienie. Nie straciłem zbawienia, bo przyłbica jest na mojej głowie cały czas. I chwała Bogu, że miałem tą przyłbicę, bo pewnie nigdy bym już nie powstał. Słuchajcie, czyńmy przymierze ze swoimi przekonaniami. Ale ważne jest przekonaniami ze Słowa Bożego, a nie z własnych doświadczeń. Niestety wiele razy widziałem, jak ludzie przeżywają coś z Bogiem, robili z tego doktrynę, czy naukę, która miała za każdym razem się sprawiać. Po prostu, nie wiem, jakiś mamy taki głupi zwyczaj jako chrześcijanie, że jeżeli coś doświadczamy ponadnaturalnego, Bóg nas z czegoś uwalnia, coś wspaniałego się dzieje, to my zaraz robimy z tego doktrynę. A wszystkie tak naprawdę doświadczenia, wszystkie rzeczy, przez jakie przechodzisz w swoim życiu, cudowne czy niecudowne, masz przepuszczać przez filtr Bożego Słowa i patrzeć, co Bóg w Bożym Słowie na ten temat mówi, a nie budować swoje jakieś nieprawdziwe przekonania. Po prostu sprawdzaj ze Słowem Bożym. Wydarzyło się coś cudownego w twoim życiu? Okej. Przepuść to przez Boże Słowo. Czy Boże Słowo tak naucza? Bo inaczej będziesz zwodził ludzi. Będziesz niszczył ludzi, będziesz ich... No, kłamstwo po prostu niszczy, tak? Prawda wyzwala. To będziesz ludzi zniewalał, a nie wyzwalał. A Bóg daje ci świadectwo, wykonał jakiś cud w swoim życiu? To chwała Bogu. Używaj tego świadectwa, by zdobywać innych dla Chrystusa. Mów, jak Bóg działa. Ale nie wciskaj swoich przekonań w to i nie wciskaj ludziom wierzącym swoje przekonania, które nie wypływają z Bożego Słowa. Słuchajcie, kobieta jest nieprzewidywalna, więc nie próbujmy jej nawet w pełni zaspokajać lub zaspokajać jej oczekiwań. Lecz to, co mąż ma robić, mądry mąż, to uczyć ją przychodzić ze swoimi oczekiwaniami do Chrystusa. Po prostu. Ja nigdy nie byłbym w stanie spełnić wszystkie oczekiwania mojej żony. No sorry, tak? Ale to, co żona musi się nauczyć, co mąż musi się nauczyć też w swoich oczekiwaniach do żony, przychodzić z nimi do Chrystusa. Przynosić je do Chrystusa. Mężu, Bóg wie, jak cię upokorzyć. On tego dokona. Po co Bóg nas... Może nie upokorzyć, przepraszam, bo to jest negatywne słowo. Bóg wie, jak uczynić nas pokornymi, tak? On tego dokona, aby nas używać w służbie. Potrzebujesz być pokorny przed małżeństwem, zanim wejdziesz w małżeństwo, ale bądź pewny, że żona nauczy cię pokory jeszcze bardziej. Bo ta kobieta jest ci dana przez Boga, aby cię przebić, gdy staniesz się nadęty jak balon. To, co robią Boże kobiety, jeśli widzą, że ich mąż po prostu wzbija się w pychę i nadyma się jak balon, to po prostu biorą szpilę i przebijają ten balon. Żony powinny nauczyć się rozpoznawać, kiedy im mąż staje się dumny, aby czynić go na nowo pokorny. I to jest zadanie Bożych kobiet. Niestety, ja widziałem akurat coś odwrotnego. No, mąż wzbił się w pychę, a żona zamiast przebić balon nadmuchanej pychy, po prostu jeszcze bardziej dmuchała w ten balon pychy. A wystarczyło przebić. A byłaby pokora, a byłoby pojednanie, a byłaby miłość, byłoby wszystko. Ale no niestety, nierozważne kobiety nie potrafią rozpoznać i rozprawi się z dumą, pychą swojego męża. A teraz trochę o zranieniach, słuchajcie. Każdy ma zranienia. Słuchajcie, każdy. Każdy, to znaczy ja i ty. Każdy ma zranienia i dlatego bądź wrażliwy na swojego współmałżonka. Słuchaj, ja mam zranienia i moja żona też ma zranienia. Wiecie, co zranienia robią? Jeśli nasze zranienia też nie przepuścimy przez filtr Bożego Słowa, to będziemy robić różne złe rzeczy. Ja powiem tak, ja kiedyś zostałem zraniony przez ludzi. Jako młody człowiek doświadczyłem czegoś takiego, że mając 17 lat, mój taki najbliższy kolega z dzieciństwa popełnił samobójstwo. Ja czułem się współwinny tej jego śmierci, bo miesiąc wcześniej go widziałem i nic nie zrobiłem, żeby mu pomóc. Ale tak naprawdę swoje poczucie winy trochę przerzuciłem na ludzi, którzy źle mówili na temat mojego kolegi. No, całe miasteczko, w którym mieszkałem, po prostu bardzo źle nadawało na niego i to też mnie wrogo do niego nastawiło. Ja pamiętam, że po jego śmierci postanowiłem, że nigdy nie będę słuchał opinii ludzi na czyjś temat, albo na jakikolwiek temat. I to wydawało mi się mądre wtedy. Nie będę nigdy zwracał uwagę na opinię ludzi. Nawróciłem się, Bóg uwolnił mnie od tego poczucia winy, ale to zranienie gdzieś zostało, bo nadal nie zwracałem uwagę na opinię ludzi. Zawsze twierdziłem, że opinia ludzi mnie nie interesuje. Interesuje mnie tylko opinia Boga. Ale wiecie co? Bóg musiał to zmienić. Bóg musiał to zmienić, bo w Bożym Słowie pisze, że mąż Boży, żeby być starszym w Kościele, to jeden z wymogów jest, że ma mieć dobrą opinię, słuchajcie, nawet wśród niewierzących. Ma mieć dobrą opinię. I ja musiałem to zmienić. Musiałem powiedzieć: Boże, Twoje Słowo jest prawdą, tak? Jeśli opinia ludzi według Bożego Słowa jest ważna, jak ludzie postrzegają moje życie, jak ludzie wierzący i niewierzący, nieważne, czasami wierzący mądre słowa dla nas mogą powiedzieć. Bierzmy je też pod rozwagę, tak? Ich opinia też jest ważna. Przepuszczaj ją przez Boże Słowo, jeśli to jest dobra rada, dobra opinia, Boża opinia, przyjmuj ją. Więc widzicie, jak ważne jest, aby umieć odkryć te swoje zranienia i rozprawiać się z nimi przed Bożym Słowem. No, z moją żoną było inaczej. Ona akurat zawsze była wrażliwa na opinię ludzi. I tu musimy mieć balans, naprawdę. Opinia ludzi nie może tobą manipulować, ale druga strona jest taka, że masz mieć dobrą opinię. Jako uczciwy pracownik, uczciwy, nie wiem, właściciel firmy, uczciwy uczeń i tak dalej. Masz mieć dobrą opinię. Efezjan 5, 21-33. Ten fragment rozważaliśmy wcześniej, ale małżeństwo jest tajemnicą, jak relacja Chrystusa z Kościołem. To jest prawdziwa miłość. I tutaj z uporem maniaka będę mówił: mąż kocha żonę, jak Chrystus umiłował Kościół, wydając samego siebie za niego. Mąż ma wydawać samego siebie za żonę. To nie jest, że mąż jest panem i władcą w domu. Mąż jest tym, który usługuje swojej żonie. Wyobrażasz to sobie? To jest bycie głową, to znaczy Chrystus jest głową Kościoła, słuchajcie. A co to znaczyło? Chrystus przyszedł służyć Kościołowi. Nie panować nad Kościołem, ale służyć Kościołowi. I to do śmierci krzyżowej. I to do umycia nóg w czasie ostatniej wieczerzy. Tak mężowie mają miłować swoje żony. Kłaść swoje życie za nie. Rzymian 13, 8-10. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Albowiem przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Ciekawe, nie? I tutaj przypominają mi się słowa z Bożego Słowa, które często słyszymy ludzi, którzy są poza kościołami i mówią: o, kocham Boga, ja Biblia i kocham Boga. Ale jak możesz mówić, że kochasz Boga, jeśli nie kochasz ciała Chrystusa? Kościół jest ciałem Chrystusa. Jak możesz mówić, że kochasz Boga, jeśli nie kochasz bliźniego swego? Jeśli nie kochasz brata swego w ciele Chrystusa? Jesteś kłamcą według Bożego Słowa. W pierwszym liście Jana, a w drugim rozdziale, tam bardzo ostro Jan mówi: jeśli nie kochasz bliźniego swego, brata swego, to nie mów, że kochasz Boga, bo Go nie kochasz. Genezis 16, rozdział 11, 12 werset. I mówił: jesteś brzemienna i urodzisz syna, któremu dasz imię Ismael, bo słyszał Pan, gdy byłaś upokorzona. A będzie to człowiek dziki jak onager. Będzie on walczył przeciwko wszystkim i wszyscy przeciwko niemu. Będzie on utrapieniem swych pobratymców. Już wiecie, jaką główną cechę charakteru mają Arabowie, potomkowie Ismaela? No właśnie taką, że będzie to człowiek dziki, będzie walczył ze wszystkimi. Słuchajcie, Ismael urodził się z brzemieniem, które przemogło całe jego życie. Miał on łatwość do konspiracji i w byciu przeciwnikiem do innych z tego powodu. Po prostu taki ma charakter. Ale Bóg zbawia też takich ludzi. Bóg zbawia takich ludzi, słuchajcie. Kolejna rzecz. Zaraz przejdziemy do Izaaka, ale tutaj taka myśl. Twoja dziewczyna, narzeczona, jest twoją siostrą do dnia ślubu. Pamiętaj o tym. Jest twoją siostrą. Dopiero później staje się ona twoją małżonką. Nie ma innych relacji w chrześcijaństwie. Siostra do ślubu, żona po ślubie. Tak? Takie są relacje, które odnajdujemy w Piśmie Świętym. Pieśń nad pieśniami 4:10 i 4:12. Oblubieniec zwraca się do oblubienicy, mówi do niej: moja siostro. Pieśń nad pieśniami 4:1 mówi o oblubienicy jako najlepszej przyjaciółce. Pytanie do ciebie. Czy twoja żona jest twoją najlepszą przyjaciółką? Czy jest to osoba, której się zwierzasz z tego, co cię boli? Otwarcie mówisz o wszystkich swoich problemach? Pomyśl o tym. Izaak oznacza radość. Jak inny on był od Ismaela. Był wolny do tego, aby we wszystkim ufać Bogu. Ciekawe, nie? Był wolny do tego, aby we wszystkim ufać Bogu. Miej wizję na twoje małżeństwo. Gdy masz wizję na twoje małżeństwo, będzie ono przynosiło wieczne owoce. Wieczne owoce. Słuchajcie. Czy nie warto dlatego żyć? Małżeństwo jest oparte o zaufanie do Boga, że Bóg uczyni mnie i mojego współmałżonka jedno. To krok wiary. Małżeństwo jest decyzją. Wierzysz, że w problemach Bóg da ci wszelkie zaopatrzenie? Myślisz, że stoisz przed takim problemem, na który Bóg nie ma rozwiązania? Bóg ma rozwiązanie i może pomóc. Zawsze czeka, by pomóc. Tylko zwracajmy się do Niego. Przychodźmy do Niego ze swoimi problemami. Jak budować małżeństwo? Słuchajcie. Pierwsze, jedność ducha. Drugie, jedność duszy. Trzecie, jedność ciała. Pamiętajmy o tej kolejności. Dlaczego zachęcamy młodych ludzi do tego, żeby wytrwali w czystości seksualnej do małżeństwa i dlaczego na randkach mają poświęcać czas, by poznawać siebie nawzajem? No właśnie po to, aby mieć przede wszystkim jedność ducha. Mając jedność ducha, rozmawiając ze sobą, chodząc ze sobą, widząc się w różnych sytuacjach, osiągamy też jedność duszy. A na jedność ciała w małżeństwie, nocy poślubnej, naprawdę wtedy jest ten czas. Gdy już mamy podstawę, właściwą podstawę dla naszego małżeństwa. Genezis 3:1 i dalej. Gdybyśmy chcieli przeczytać, tam tak naprawdę jest gra w oskarżenia. Pamiętacie? Nie było winnych. Po upadku zjedli, Adam z Ewą zjedli zakazany owoc i nie było winnych. Bóg mówi: Adamie, co zrobiłeś? Adam mówi: to nie ja, to Ewa. Ewa: to nie ja, to szatan. Po prostu gra w oskarżenia. Jeśli takie masz podejście do rozważania problemów, no to niestety nie wyjdziecie nigdy z tych problemów. W pokorze przyjdź, przyznaj się, wyznaj swoją winę Bogu. Później, jeśli trzeba, przeproś swojego współmałżonka. To dopiero załatwia sprawę. Nie oskarżaj wszystkich innych. Nie oskarżaj swoich rodziców, że cię źle wychowali. Nie oskarżaj swoje problemy w rodzinie i tak dalej. Wyznawaj swoją winę Bogu i oczyszczaj się. Ale co jeszcze w Genezis 3 wyczytujemy? Słuchajcie, werset 15. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę. Bóg mówi do szatana, słuchajcie. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie, szatanie, a niewiastę. Między kobietą a szatanem jest nieprzyjaźń. Pomiędzy potomstwo twoje, a potomka jej. On zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu pięty. Słuchajcie, to jest ważne, żeby wiedzieć o tym, jeśli chodzi o liderów, o pastorów. Szatan zawsze wpierw atakuje żony pastorów. Jest nieprzyjaźń między szatanem a niewiastą. Więc pastorzy, liderzy powinni szczególnie o nie dbać i być ich okryciem. Słyszycie to? To, czego nie zrobił Adam w raju, nie był okryciem dla swojej żony. Nie ochronił jej przed szatanem, przed zwiedzeniem. Nie zajął swojej pozycji. To on powinien z szatanem rozmawiać. I krótka rozmowa powinna być: nie wolno nam z tego drzewa iść. I koniec. Z tego jedynego. Werset 17. Do mężczyzny zaś Bóg rzekł: ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach, nie będziesz z niego jeść, przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu. W trudzie będzie zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni swego życia. Słuchajcie, ziemia została przeklęta, bo Adam, i tu niektórzy robią błąd, bo Adam posłuchał swojej żony. Nie dlatego. Bo Adam zjadł z drzewa, którego Bóg mu zabronił. Tak? Niektórzy wykorzystują ten fragment, mówić, że no, mężowie nie powinni słuchać żon w żadnym wypadku. Nie, kobieta ma być uległa, ja tu wiem lepiej, ja tu jestem głową, nie będę słuchał rad swoich żon. I to jest głupota, to jest pycha. To gubi wielu mężczyzn tak naprawdę. Ponieważ Bóg dał nam żony jako najlepszych przyjaciół. Jako też te osoby, które przebijają naszą pychę, tak? Kto jeśli nie żona ma to robić? Ta, która widzi najlepiej, bo jest najbliżej. Ten werset nie mówi, że nie powinien słuchać swojej żony, bo na przykład zobaczcie, co jest w Genezis 21:12. Bóg rzekł do Abrahama: niechaj ci się nie wydaje złe to, co Sara powiedziała o tym chłopcu i o twojej niewolnicy. Posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka będzie nazwane twoje potomstwo. Słuchajcie, Sara wymuszała na Abrahamie, żeby odesłał Ismaela i jemu się to bardzo nie podobało. No jak mu swojego rodzonego syna może odesłać? Ale Bóg powiedział, że Sara ma rację. Posłuchaj jej. Bo Bóg mówi też przez żonę. Słuchajcie, wiecie o tym? Że Bóg mówi przez żonę? Ona jest twoim pomocnikiem, a nie przeciwnikiem. Pamiętaj o tym. Jeśli żona jest bogobojna i dobrze ci radzi, to jej posłuchaj, a nie odrzucaj, bo on nie będzie słuchał kobiet. To jest pycha, arogancja. Upadniesz wcześniej niż myślisz. To nie jest Boże myślenie. To nie jest Boży porządek. Efezjan 2:2 mówi tak: w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu ducha, który teraz działa w synach opornych. Słuchajcie, w powietrzu, w atmosferze ziemskiej rządzi duch. Duch, który włada ludźmi zbuntowanymi przeciwko Bogu. Chcesz należeć do tej grupy? Nie radzę ci. Po prostu przyjmij pokorną postawę. Przyjmij Bożą radę, przyjdź do Boga, a On wywyższy cię swego czasu. Módlcie się w małżeństwie, módlcie się w swoich relacjach w Kościele razem z powodu szatańskiej atmosfery, która jest wokoło. Szatańska atmosfera ma wpływ na nasze domy, na nasze małżeństwa, na nasze kościoły. Módlmy się, abyśmy stawili opór władcy tego świata, tak? I na koniec powiem wam taką historię, którą słyszałem, świadectwo. Znacie takiego człowieka, jak takiego astronautę, Armstrong się nazywał. To ten człowiek, który pierwszy postawił nogę na Księżycu. I poznałem kiedyś pastora, który pracował w NASA w tych czasach, gdy Armstrong latał. I on kiedyś, Armstrong jest, słuchajcie, wierzącym człowiekiem. I on opowiedział takie świadectwo do tego pastora. On mówi tak: wiesz co, jak startowaliśmy rakietą, jak startowaliśmy w przestrzeń kosmiczną, po prostu wszystko było wielkim chaosem. Wszystko działo się i po prostu czułeś taką wielką presję. Po prostu nie mogłeś myśleć. Twoje myśli po prostu biegały przerażone wokoło. Wszystko było takie stłamszone, zduszone, straszne. Rakieta leci, przebija się przez ziemską atmosferę i wylatuje w przestrzeń, no, poza atmosferą. I nagle wszystko znika. W jednej chwili, mówi, po prostu niesamowity pokój. Niesamowita cisza, niesamowity pokój. Odpoczywasz. Mówi, że tak się czuli. Tak czuł, jak leciał. To jest kolejne świadectwo, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że jest władca tego świata działający w ziemskiej atmosferze. To jest realne, to jest prawdziwe. Szatan rządzi w powietrzu. Zdajesz sobie z tego sprawę? Czasami może dziwi się, dlaczego taka dziwna atmosfera jest tutaj w domu. Dlaczego jest taka dziwna atmosfera gdzieś tam w pracy? Demony działają. W atmosferze ziemskiej. Działają, by niszczyć nas, by wprowadzać chaos. Dlatego wiedząc o tym, nie mamy chodzić według modły tego świata, naśladować władcy i być przeciwko Bogu, i działać przeciwko Bogu, i rozwalać Boże dzieło w buncie, rozwalać, nie wiem, kościoły, tak niektórzy wierzący mają czelność robić. Nie rób tego. W pokorze przyjdź do Boga i słuchaj Jego woli, Jego głosu. Tak? Możesz mieć ponadnaturalny pokój w swoim sercu, ale przyjdź po Niego do Boga. Ponadnaturalny pokój, który mimo tej demonicznej atmosfery wokół pozwoli ci podejmować właściwe decyzje i iść do przodu. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiamy Anglię i wszystkich tych, którzy słuchają tego wykładu. A dziękujemy Ci, Boże, za Twoją wierność i miłość. I za to, że uzdrawiasz nasze rany duchowe, rany naszych dusz i naszych ciał. Tobie niech będzie chwała. Uwalnij nas, Panie, od naszych zniewoleń, od rzeczy, które nas trzymają i nie chcą puścić. Ty przez swoje słowo możesz nas uzdrowić i uwolnić. Chcemy być w miejscach, gdzie Twoje słowo jest zgłoszone i przyjmować Twoje myśli, przyjmować Twoje uzdrowienie, bo Twoje słowo leczy rany. Amen.